Czyta Reda Haddad.
Don Kichot, rozdział 23, księga trzecia. Była blisko godzina czwarta po południu i słońce, obłokami zakryte, nie sprawowało łagodnymi swymi promieniami zbytniego upału. Don Kichot, nie nękany już gorącem, jął opowiadać swoim znamienitym współecznikom o tym, co widział w jaskini Montesinos. Na 12 lub 14 sążni w głąb jaskini znajduje się obszerny zakręt i wklęsłość zdolna pomieścić wóz zaprzężony w muły. Światłość przenika tam przez rozpadliny i dziury, które dodają widoku z wierzchu ziemi. Spostrzegłem ten zakręt, gdy już byłem zmęczony zawieszeniem na powrozie i spuszczaniem się w głąb bez tego, abym jakąś drogę miał sobie naznaczoną. Umyśliłem przeto wejść tam i trochę w czasu zażyć. Zawołałem wówczas na was, abyście więcej sznura nie opuszczali, póki was znów nie ostrzegę, aleście mnie znać nie słyszeli. Zwinąwszy sznur, który mi spuszczaliście, uczyniłem zeń okrąg. Usiadłem i jąłem przemyśleć, jak mam dalej sobie postąpić, aby dojść do spodu głębokości. Nie miałem przecie nikogo, co by mi dopomógł. Gdym w tej myśli i w tym pomieszaniu tkwił, zdybał mnie sen. Później przebudziłem się, nie wiedząc sam, jak ani kiedy, i znalazłem się na środku najrozkoszniejszej łąki, którą natura stworzyć, a fantazja wynaleźć mogła. Otworzyłem oczy, przetarłem je rękami i poznałem, że nie śpię, lecz że jestem na jawie, całkiem ze snu wyczmucony. Nie przestając na tym doświadczeniu, macałem się po głowie i po ciele całym, chcąc się upewnić, czy to ja sam byłem, czy też jakieś mamiące straszydło pozór mój na się wzięło. Ale dotknięcia, zamysły i rozważania, które czyniłem, przeświadczyły mnie, iż to ja sam byłem w istocie taki, jakim i teraz jestem. Wtem podał mi się na widok królewski wspaniały zamek, którego mury i ściany zdały się być z przezroczystego kryształu. Ujrzałem, że otwierają się dwoje drzwi i że jakiś starzec sędziwy do mnie się zbliża. Ubrany był w szatę z rasy fioletowej, tak długą, że się za nim po ziemi wlokła. Ramiona i piersi przewiązane miał wstęgą z zielonego atłasu. Na głowie nosił biret czarny, mediolański. Biała broda za pasmu przechodziła. Zamiast broni miał różaniec, którego ziarna na Ave Maria były tak duże jak orzechy. Ojcze nasz, jak jaja, strusie. Pozór, chłód, poważność i okazałość tego starca wiele mi zadziwienia sprawiły. Zbliżył się do mnie i uściskawszy mnie serdecznie, rzekł: już od dawna, waleczny rycerzu Don Kichocie zmanczy, my, omamieni, oczekujemy cię w tej jaskini, abyś odkrył światu cuda, które się zawierają w otchłani Montesinos. Dzieło to i ta przygoda zachowane są dla twej niezłomnej odwagi i nieustraszonego serca. Pójdź za mną, szlachetny i znamienity rycerzu, gdyż chcę ci pokazać wspaniałości, które się kryją w tym pałacu przezroczystym. Jam jest kasztelanem i rządcą wieczystym, zaś imię moje jest Montesinos, skąd wyszła nazwa jaskini całej. Zaledwie mi rzekł, iż się zwie Montesinosem, prosiłem go, aby mi oznajmił, czyli to prawda, co rozgłaszają na ziemi, a mianowicie, że małym puginałem dobył z piersi Durandarta i zaniósł je pani Belennie według zlecenia tegoż Durandarta danego na łożu śmierci. Odparł, że to wszystko prawda rzetelna, tylko że miast krótkiego czy też długiego paginału użył do tego sztyletu kończastego i ostrzejszego od szydła. Ten sztylet, rzecze Sancho, musiał być roboty Ramona de Oresvi. Nie wiem, odparł Don Kichot, ale nie jest to do podobieństwa, aby sztylet był od tego płatnerza, bo Ramon de Oses żył w naszym wieku. Tamto zaś nieszczęście zdarzyło się przed wiekami pod Roską Waj. Ale to uwiadomienie jest bez znaczenia dla wątku i istotności tej prawdziwej powieści. To prawda, potwierdził krewniak Bazylego. Ale dalej rzecz swoją prowadźcie, panie Don Kichocie, bowiem słucham was z wielką ciekawością i przyjemnością. Nie mniejszej pociechy ja doznaję, rozpowiadając tę historię, odparł Don Kichot. Mówię więc, że cny starzec Montesinos wprowadził mnie do kryształowego pałacu, a właściwie do sali wspaniałej i całej z alabastru, gdzie miły chłód panował. Był tam nagrobek marmurowy, roboty wybornej. Leżał na nim rycerz, rozciągnięty na całą długość ciała. Nie był z marmuru, brązu ani jaspisu, jak są zwykle postacie na grobowcach leżące, ale z kości i ciała. Miał rękę prawą, włosami obrosłą i muskularną, co było znakiem wielkiej siły, położoną na sercu. Zanim się Montesinosa o coś zapytać zdołałem, ten, widząc mnie zadziwionego i przypatrującego się bacznie grobowcowi, rzekł: ów jest przyjacielem moim Durandarte, kwieciem i zwierciadłem rycerstwa błędnego, sławnym kochankiem i najdzielniejszym rycerzem. Merlin, sławny czarownik francuski, który według tego, co pospolicie powiadają, jest synem diabła, zaś o którym ja mniemam, że synem diabła nie jest, ale za to sądzę go umiejętniejszym i zdatniejszym od samego szatana, trzyma tu zaczarowanego Durandarta pospół ze mną i z wielu innymi, tak mężczyznami, jak i damami. Jak i dlaczego jest zaczarowany, nikt nie wie. Powiedzą to lata, które przyjdą. Jak mi się zdaje, dzień ten jest już niedaleki. Ale co mnie najbardziej zadziwia, to to, że pewien jestem, iż Durandarte umarł w moich ramionach i że gdy tylko ducha wyzionął, wyjąłem z wnętrzności jego serce, które miało należytej wagi 2 funty. Piszący o przyrodzonych własnościach powiadają, że ten, co ma serce wielkie, jest większą dzielnością uposażony niż ten, co ma serce małe. Nie pojmuję, jak to może być, aby ten rycerz wieku swego dokończywszy, teraz się żalił i co pewien czas wzdychał, jakby był przy życiu. Gdy Montesinos słów tych dokończył, nieszczęsny Durandarte zawołał: o krewniaku Montesinie, prośbą mą ostatnią było, abyś, gdy już będę martwy, gdy dusza uleci z ciała, rozprół pierś mą ostrym mieczem, wyjął serce me dymiące i belermie cnej je zaniósł. Usłyszawszy to, dostojny Montesinos ukląkł przed nieborakiem rycerzem i ze łzami w oczach rzekł doń na ten kształt: panie Durandarcie, o najmilszy z krewniaków moich, w dzień zguby naszej wypełniłem już to, coście mi wypełnić rozkazali. Wydobyłem twoje serce, jak mogłem najlepiej, tak iż najmniejszej odrobiny nie zostało we wnętrznościach. Otarłem je chustką koronkową i zabrawszy je z sobą, ruszyłem w drogę do Francji. Przedtem jednak oddałem twoje ciało ziemi, płacząc tak grzewliwie, że łez tych starczyłoby na umycie do czysta rąk, które krwią się zbrukały, grzebiąc się we wnętrznościach twoich. Co więcej, o miły mój krewniaku, w pierwszej wsi, którą napotkałem jadąc Roskę Wo, nasypałem trochę soli w wasze serce, aby nie wydzielało smrodliwej woni i abym je mógł przedstawić, jeśli już nie świeże, to przynajmniej solone, pani Belermie, którą mądry Merlin tutaj w zaczarowaniu trzyma pospół ze mną, z naszym giermkiem Gładianą, damą Ruiderią, jej 7 córkami, 2 krewniaczkami i wielu twymi innymi znajomymi i przyjaciółmi. Chociaż już 500 lat upływa, nikt z nas nie umarł. Brak tylko Ruidery z jej córkami i siostrzenicami, których łzy tak zmiękczyły Merlina, że przez politowanie przemienił je w tyleż jezior. Jeziora ta przez tych, co na świecie żyją, w prowincji Manczy, zowią się jeziorami Ruiderą. 7 cór należy do króla Hiszpanii, zaś 2 siostrzenice do kawalerów zakonu świętego. Gwardianą, twój giermek, który nieustannie opłakiwał twoje nieszczęście, został przemieniony w rzekę nazwaną od jego imienia. Gdy wypłynął na wierzch ziemi i odkrył słońce innego nieba, z żalu, że się oddala od ciebie, zapadł się wnętrze ziemi, ale jako że nie można zmienić swego biegu przyrodzonego, miejscami wychodzi spod ziemi i ukazuje się słońcu i ludzkim oczom. Jeziora, o których namieniłem, pospołu z różnymi strumyczkami i źródłami, powiększają jego spław, tak iż pełen okazałości do Królestwa Portugalskiego wstępuje. Acz w którąkolwiek by się nie udał stronę, wszędzie będzie nosił na się znamie smutku i melancholii. Nie chce nawet w łonie swych wód żywić ryb dobrego smaku, jeno ryby pospolite i suche, bardzo różne od ryb złotego tagu. To, co wam teraz mówię, o mój miły powinowaty, nie raz i nie dwa już wam opowiadałem. Ale że mi się nie odpowiadasz, przeto mniemam, że mnie nie słuchasz. Albo mi wiary nie dajesz, co mnie nieznośnie martwi i nęka. Chcę ci dać teraz jedno uwiadomienie, które jeśli nie będzie zdolne do ulżenia dolegliwości, przynajmniej twoich niepomyślności nie powiększy. Wiedz zatem, że masz przed sobą, otwórz oczy, a sam to ujrzysz, wielkiego rycerza, o którym mądry czarnoksiężnik Merlin tyle rzeczy przepowiedział. Chcę rzec, Don Kichota z Manczy, co z większą sławą niż w wiekach zeszłych odrodził w naszym wieku już zapomniane rycerstwo błędne. Mam otuchę, że dzięki jego faworom i mężności z długiego zaczarowania zwolnieni zostaniem, bowiem wspaniałe czyny są zachowane do wypełnienia ludziom wielkim. A jeśli to teraz do skutku nie przyjdzie, odparł Durandarte głosem osłabionym i żałosnym, jeśli się tak nie stanie, miej cierpliwość, miły krewniaku, i czekaj nowej sposobności. Rzekłszy to, odwrócił się na drugi bok, powracając do swego zwykłego milczenia. Wtem usłyszeliśmy okropne krzyki i płacze, którym towarzyszyły głębokie wzdychania i zawodzenia żałosne. Obróciłem głowę i ujrzałem przez ściany kryształowe dwa orszaki nader cudnych dziewic przechadzających się po sali. Wszystkie były w żałobie z białymi tureckimi zawojami na głowach. Na końcu orszaku postępowała dama, pełna dostojności, która już z jej chodu przebija. Była także na czarno ubrana, zaś na twarzy miała zasłonę białą, tak długą, że się po ziemi wlokła. Zawój na głowie był dwa razy większy niż innych panien, brwi miała złączone, nos nieco płaski, usta szerokie, wargi czerwone, a zęby, które czasem okazywała, białe, chociaż przyrzadkie i nierówne. Trzymała w ręku chustkę cienką, w której, jak mi się zdawało, było owinięte serce, wyjęte z ciała wyschniętego na wiór. Tak było bowiem suche i wystało. Montesinos mi odpowiedział, że cały ten orszak składa się z dworek Durandarta i Belermy, które pospołu ze swym państwem tam w zaczarowaniu przebywają. Ta zaś, co na końcu postępowała i serce niosła, była sama Belerma. Cztery razy co tydzień czyniła ona ze swymi pannami to żałosne obchodzenie, śpiewając albo raczej jęcząc nad ciałem i sercem swego krewniaka Durandarta. Montesinos rzekł mi także, że jeśli nie wydaje mi się tak urodziwą, jak ją opisują, płynie to ze smutnych nocy i smutnych dni, które pędzi w tym zaczarowaniu, co zresztą widać po jej oczach zapadłych i zaćmionej barwie twarzy. Ta żółtość oblicza i te sińce pod oczami nie są z przyczyn miesięcznych, niewłaściwych upławów, bowiem od długich miesięcy, a nawet już lat, wcale nie miewa ich. Jeno z bólu, jaki jej serce odczuwa z przyczyny tego serca, które będąc w ręku niesione, przypomina jej nieszczęścia nieboraka kochanka. Gdyby nie to, zaledwie by jej w piękności, wdzięku osobnym i wesołości dotrzymała kroku wielka Dulcynea Stobozo, tak wychwalana w tych okolicach i na całym świecie sławiona. Dosyć na tym, odpowiem, panie Montesinosie, opowiadajcie jeno swoją historię, jak się to należy. Przyrównania są zawsze nienawistne i dlatego nie należy jednej osoby z drugą sztychować. Nieporównana Dulcynea Stobozo jest tym, czym jest, a pani Belerma tym, czym jest i czym była, nie mówmy już o tym. Na to Montesinos odparł. Wybaczcie mi, panie Don Kichocie, przyznaję, żem się pomylił, mówiąc, że pani Dulcynea z ciężkością tylko do prymu piękności Balermy mogła się by ubiegać. bowiem zasłyszawszy, że wasza miłość jest jej rycerzem, winienem był się wprzód w język ugryźć, albo też przyrównać panią Dulcyneę do niego samego. Ta uniżoność i przeprosiny Montesinosa uspokoiły mego umysłu porywczość i gniewne wzruszenie, jakie uczułem, usłyszawszy, że Dulcyneę do Balermy przyrównano.
Dziwuję się bardzo, rzecze Sancho, że wasza miłość nie wskoczył na kark temu staruchowi, nie połamał mu żeber, tęgiem nóg kopnięciem i wszystkich kłaków z brody mu nie powydzierał.
Nie uczyniłbym dobrze, przyjacielu Sancho, odparł Don Quixote, ponieważ wszyscy winniśmy mieć starców w należytej czci i zachowaniu, choćby i nie byli rycerzami, zwłaszcza zaś ludzi sędziwych w omamieniu pozostających. Zresztą wiem, że nie mamy sobie co wymawiać, nie zostaliśmy bowiem sobie nic dłużni w zapytaniach i odpowiedziach. — Jakże to być może? — zapytał krewniak Bazylego. — Aby wasza miłość w tak krótkim czasie tyle rzeczy na dnie jaskini widział i w tak szczegółowe dyskursy wchodził. — Dawnoż jest — zapytał Don Quixote. — Jak spuszczony byłem do tej przepaści? — Nie więcej jak godzina — odparł Sancho. — To niepodobne do wiary — rzecze Don Quixote, gdyż trzy razy noc mnie tam zaskoczyła i trzy razy widziałem słońce wschodzące, tak według mego rachunku musiałem tam spędzić 3 dni w tych miejscach dalekich i przed naszym wzrokiem zakrytych. — Pan mój prawdę powiada — odparł Sancho — bowiem jeśli wszystko, co mu się przytrafia, przez omamienie się dzieje, tedy, co my tutaj za godzinę rachowaliśmy, jeno tam na dole wydało się 3 dniami, 3 nocami.
— Tak być musi — odparł Don Quixote.
— A czy wasza miłość jadł tam coś przez ten przeciąg czasu? — zapytał krewniak Bazylego.
— Nie tknąłem ani kęsa strawy — odparł Don Quixote. — I nawet chęci żadnej nie miałem.
— A ci zaczarowani, czy co jadają? — znów zapyta tenże.
— Nie jedzą — odparł Don Quixote — i żadnych nieczystości z siebie nie wydzielają. Wnosić tylko można, że im paznokty, włosy i broda rosną.
— Zaliż sypiają? — zapytał Sancho.
— I tego nie czynią — rzecze Don Quixote. Przynajmniej przez 3 dni, jak się tam znajdowałem. Żaden z nich, jako i ja, oczu nie zmrużył.
Bardzo się dobrze ku temu ściąga, odparł Sancho, przysłowie, które powiada, z jakim przestajesz, takim się stajesz. Dopóki, wielmożny pan, przebywasz między zaczarowanymi, nie dziwota, że nie jadasz ani nie sypiasz. Zawczasu mi jednak, wasza miłość, daruj, jeśli powiem, że niech mnie diabeł porwie, jeśli wierzę choć odrobinę w to wszystko, coście przed chwilą opowiadali.
— Jakże to nie wierzysz? — rzecze krewniak Bazylego. — Zaliż miałbyś pana Don Quixota za łgarza i szalbierza? — Gdyby nawet chciał, nie umiałby w tak krótkim czasie wynaleźć takiej kupy łgarstw.
— Nie wierzę, aby mój pan kłamał — odparł Sancho.
— Cóż tedy rozumiesz? — zapytał Don Quixote.
— Mniemam — rzecze Sancho — że pan Merlin i czarownicy, co omamili tę całą zgraję ludzi, których wasza miłość tam widział i z nimi gadał, nabili wielmożnemu panu głowę wszystkimi tymi dobrze ułożonymi bajendami, któreś wielmożny pan już nam opowiedział, krom tych, co jeszcze do opowiedzenia pozostają.
— Wszystko to być mogło, Sancho — odparł Don Quixote. — Ale iści tak nie jest, bowiem to, co tutaj opowiedziałem, widziałem na własne oczy i własnymi tego dotykałem rękami. Ale co powiesz na to, co ci teraz oznajmię? W pośród innych dziwów niesłychanych, pokazanych mi przez Montesinosa, opowiem ci o nich szczegółowo w dalszej podróży, bowiem nie wszystkie są teraz dla nas wielkiej wagi. Ujrzałem 3 dziewki wiejskie, które przebiegały przez te urocze pola i łąki, skacząc jak kozy i tęgo harcując. Ledwo je obaczyłem. Zaraz uznałem, że jedna z nich jest nieporównaną Dulcyneą z Toboso, zaś 2 drugie jej towarzyszkami, z którymi rozmawialiśmy, wyjeżdżając z Toboso. Zapytałem Montesinosa, zaliby je znał? Odparł, że nie, ale że według jego rozumienia muszą to być jakieś znaczne damy zaczarowane, które niedawno się na tych łąkach pojawiły. Rzekł mi także, iż dziwować się nie powinienem, ponieważ znajduje się tam obfitość dam różnych z wieków zeszłych i czasu dzisiejszego, omamionych podróżnymi postaciami, pośród których uznaje królową Ginebrę i jej damę Quintanione, która zmieszała Lancelotowi wino, gdy ten z Bretanii powrócił. Sancho, usłyszawszy, co jego pan prawi, mało nie zdechł od śmiechu. Znał on bowiem prawdę o fałszywym zaczarowaniu Dulcynei, którego sam był sprawcą, czarownikiem i poręczycielem. Poznał więc z tego nieomylnie, że jego pan jest człowiekiem z mózgu obranym,
i szaleńcem na schwał. W złą godzinę i w zły dzień, rzecze Sancho, spuściliście się, wielmożny panie, do tych czeluści i na swoje nieszczęście spotkaliście pana Montesinosa, który was do takiego stanu przywiódł. Tutaj na ziemi mieliście rozum całkowity, a dostateczny, jakiego wam Bóg udzielił. Przepowiadaliście sentencje i rozumne zdania na każdą okoliczność, a takoż na każdym kroku udzielaliście rady. Teraz zaś wygadujecie największe głupstwa, jakie sobie tylko wystawić można.
Znam cię, Sancho, odparł Don Quixote, i dlatego nie zważam na to, co bajasz, trzy po trzy.
Ani ja, rzecze Sancho, nie zważam na to, co wielmożny pan prawisz od rzeczy, choćbyś mnie wielmożny pan bił i zabijał za to, co rzekłem i co jeszcze powiem. Chyba, że się w słowach swoich poprawicie i mówić poczniecie rzetelnie. Ale rzeknijcie mi teraz bez gniewu, po czym uznaliście naszą panią Dulcyneę, a jeżeliście do niej mówili, coście jej oświadczyli i co wam odpowiedziała?
Uznałem ją, powie Don Quixote, po sukniach, które miała te same, jak w ten czas, gdyś mi ją wskazał. Przemówiłem do niej, ale ona nic nie odrzekła. Przeciwnie, obróciła się tyłem i pomknęła ode mnie tak szybko, żeby jej chyża strzała nie dociągnęła. Nie doścignęła. Chciałem pobiec za nią i uczyniłbym to niechybnie, gdyby Montesinos mnie nie zatrzymał, mówiąc, iż byłby to trud próżny. Zwłaszcza, że zbliżała się godzina, gdy miałem wyjść z tego abisu i na świat powrócić. Rzekł mi także, że gdy czas pewien spłynie, będę miał zawiadomienie, w jaki sposób Balerma, Durandarte i wszyscy ich współecznicy odczarowani zostali. Ale rzeczą, która mnie najbardziej zmartwiła z wszystkiego, co tam spostrzegłem i zważyłem, było, że jedna z dworek pani Dulcynei przysunęła się do mnie nieznacznie i rzekła mi po cichu ze łzami w oczach: moja pani Dulcynea z Tobozo całuje ręce waszej miłości i prosi uwiadomienia o zdrowiu wielmożnego pana, a że jest w nagłej potrzebie, uprasza najpokorniej o pożyczenie jej pół tuzina realów na zastaw tej spódnicy nowej barchanowej, co ją tutaj przysyła. Przyrzeka na słowo poczciwe, że je odda wprędce.
Zdumiałem się, poselstwa tego wysłuchawszy. Obróciwszy się przeto do Montesinosa, zapytałem go: zali to możliwe, panie Montesinosie, aby tak znakomici, zaczarowani w niedostatku ostawali?
Wierzajcie mi, wasza miłość, odpowie, że potrzeba wszędzie się wciska, wszędzie się rozciąga, wszelkiego stanu ludziom dokucza i nie przepuszcza nawet osobom zaczarowanym.
Jeśli pani Dulcynea z Tobozo przysyła do wielmożnego pana o pożyczenie 6 reali pod zastaw tak zacny, który tej sumy warta, nie pozostaje nic innego do czynienia, jak dać jej te pieniądze, bowiem ani chybi w potrzebie ciężkiej być musi.
Nie będę brał zastawu, odparłem, i nie dam tyle, ile żąda, mam bowiem tylko 4 reale przy duszy.
Rzekłszy to, wręczyłem mu to, coś mi je dał Sancho na jałmużnę dla ubogich w podróży spotykanych.
Powiedzcie, moja miła waszej pani, rzekłem, że mi ciężą nieznośnie na sercu troski jej i utrapienia i że pragnąłbym z całej duszy być fukarem, aby złu zaradzić. Niechaj wie jednak, że nie mogę i nie chcę cieszyć się dobrym zdrowiem, będąc pozbawiony jej widoku i możności miłej z nią rozmowy. Przeto z całego serca ją proszę, aby się dała oglądać swemu niewolnikowi, rycerzowi zasmucone. Powiedzcie jej także, że gdy najmniej się tego spodziewać będzie, usłyszy o przysiędze i ślubie, jaki uczyniłem na wzór ślubowania markiza mantuańskiego, który znalazłszy swego krewniaka Boduina, bliskim skonania, zaklął się, że nie będzie jadał chleba na obrusie i że wiele podobnych prywacyjnych znosić będzie, wpóki się nie pomści. Ja takoż przysięgam, że nie spocznę i że przebiegać będę 7 części świata z większą usilnością niż to czynił infant portugalski Don Pedro, aż nie zjednam odczarowania jej mości Dulcynei.
Wszystko to, a i więcej jeszcze, odparła dworka, winien jesteś wasza miłość mojej pani.
Potem, wziąwszy 4 reale zamiast ukłonu i podziękowania, wywróciła w powietrzu 2 kozły.
Ach, święta panno, zawołał w tym Sancho Panza, czyż podobna, aby czarnoksiężnicy i ich omamienia miały tyle mocy, aby zepsować zdrowy rozum mego pana i jego głowę tym dziwacznym szaleństwem napełnić? O mój panie, dla miłości boskiej, zważcie, co mówicie, powróćcie do zdrowych zmysłów. Nie dawajcie wiary tym bredniom, a bałamuctwom, które was gubią i mózg w niwecz wam obracają. Mówisz tym kształtem, Sancho, odparł Don Quichot, gdyż mi sprzyjasz i dobrze mi życzysz. Ponieważ nie masz eksperiencji w rzeczach świata tego, tedy mniemasz za niepodobne te, co nie są łatwe do pojęcia. Ale przyjdzie czas, jakem ci to już raz przepowiedział, iż oznajmię ci rzeczy tak przedziwne, które w tej jaskini widziałem, że więcej powątpiewać nie będziesz mógł o tych, co je teraz ogłaszam.
Czyta Reda Haddad.